Najświętszy spłyń promieniem, przeleśni jezioro mego życia i przez łódź łaską szczelin ciemność zapadłą w dole wnętrz ukrycia.
Splątane myśli wygładź ciszę i w chaos doznań tchnij spokój.
Daj mądrość perspektywy Boga, sąd, który zdąża Jego śladem, serce miłością swą rozkwiecaj, jak wiosną płoną bielą sady.
Duchu Najświętszy spłyń promieniem, prześlij jezioro łaską szczelin ciemność zapadło w dole wnętrz ukrycia.
Splątanie myśli wygładź ciszą i w chaos doznań tchnij spokojem. Ponad mrokami moich zmagań roztocz błękitne światło swoje. Daj mądrość perspektywy Boga, sąd, który zdąża Jego śladem, serce miłością swą rozkwiecaj, jak wiosną płoną bielą sady. Daj mądrość perspektywy Boga, sąd, który zdąża Jego śladem,
drodzy Państwo, dziś podejmujemy temat, szósta prośba w modlitwie pańskiej, no, modlitwie Ojcze Nasz, nie wódź nas na pokuszenie. Prośba ta nawiązuje do poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem przyzwolenia na pokusę. Prosimy naszego Ojca, by nas nie wodził na pokuszenie. Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Ma ono wiele znaczeń, abyśmy nie ulegli pokusie, nie pozwól, byśmy doznali pokusy. Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi, jak mówi święty Jakub w swoim liście. Przeciwnie, chce nas wszystkich z pokusy wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi nas do grzechu. Jesteśmy tutaj też zaangażowani w walkę między ciałem a duchem. Prośba ta jest błaganiem o ducha rozeznania i mocy. Szósta prośba z Ojcze Nas pozwala, zobaczmy, na nowo uchwycić też sens walki w doświadczeniu chrześcijańskim. Najważniejsze cele to w życiu, które, popatrzmy, zdobywamy za wysoką cenę, za wielką cenę, przeliczoną na poświęcenie, trud, wyrzeczenie, wytrwałą gorliwość. I wierność ma swoją cenę. Kiedy godzimy się na chrześcijańskie przesłanie, nic już nie idzie tak samo. Ludzie są dzisiaj nastawieni na walkę, zajęcie jakiejś pozycji, może sukces w nauce, w życiu, w sporcie. Tylko gdy chodzi o praktykę chrześcijańską, wielu chce pójść na łatwiznę. Są wierni, posłuszni, ale pod warunkiem, że nie trzeba walczyć, nie trzeba iść pod prąd. Prosić Boga, aby ustrzegł nas od pokusy, to znaczy chcieć osiągnąć zwycięstwo, nie zadając sobie trudu bicia się o nie. To znaczy przerwać taśmę, nie spróbowawszy długiego i niezbyt przyjemnego biegu. To świętować triumf, pozwoliwszy najpierw innym ponosić cały ciężar. Gdyby zabrakło pokus, prób, nigdy nie mielibyśmy możliwości sprawdzenia, jak głębokie są nasze korzenie. Zobaczenia, czy nasz dom budowany był na skalę praktyki Słowa Bożego, czy na piasku zwykłego słuchania. Nie byłoby pokus ani prób, za to my bylibyśmy jak most albo gmach, którego wytrzymałości nikt nie sprawdził. Nie istnieje ani ludzka, ani chrześcijańska dojrzałość bez pokus, bez tych trudności. Ojciec wypróbowuje nas, bo nie chce poprzestać na niedojrzałości, jakiejś infantylności swoich dzieci i pozwala, aby również nieprzyjaciel przyszedł uderzyć w tę naszą budowlę, żeby wzmógł jej opór. Najgroźniejszym niebezpieczeństwem są złudzenia. Gdy tylko zbliża się pokusa, wyrzucamy bezlitośnie fałszywe gwarancje pospolite, jakiś entuzjazm, naszą gorączkę uczuć. Próba rozczarowuje wierzącego, który uległ, tak w cudzysłowie powiemy, czarowi. Sprowadza go na surową glebę konkretu, realizmu. Tak? Chrześcijaństwo, pójście za Chrystusem, weź swój krzyż i naśladuj mnie, to realizm. Dzięki temu zaczynam pojmować, że pomiędzy projektem a realizacją, pomysłem a jego wcieleniem oczywiście w nasze życie, pomiędzy słowami a faktami nie wznosi się łuk triumfalny. Żeby przedostać się na drugi brzeg, trzeba iść jedyną wąską, chwiejną kładką, zawieszoną niebezpiecznie nad rwącym potokiem, wcale nie zabawnie tańczącą w porywach jakiegoś lodowego wiatru. Patrząc, myślę, że też szukamy przewodnika. Najlepszym będzie dla nas Jezus Chrystus. Patrząc na chociażby kuszenie, tak, Jezusa, najjaśniej widzimy istotę pokusy i to pokusy diabelskiej. Diabłu chodzi o to, żeby to, co w człowieku Boże, Bogu odebrać. Diabeł chciałby, żeby człowiek na jego wzór znalazł się poza Bogiem. I nieraz człowiekowi może chodzi o to samo, ale Ewangelia notuje wiele sytuacji, kiedy Jezus był kuszony przez ludzi, ilekroć we współczesnych przekładach Ewangelii czytamy, że ktoś Jezusa wystawia na próbę. W oryginale znajduje się to samo słowo, które odpowiada na nasze słowo kusić. Czyli mamy to odniesienie, nie wódź nas na pokuszenie. W ten sposób ktoś, kto kusił do niepotrzebnych cudów albo do taktycznych, a raczej do moralnych odpowiedzi na zadanie, czy na zadane mu pytania, a nawet do jakichś zakłamanych zachowań. Wielu ludziom bardzo przeszkadzało to, że Jezus nie jest takim samym grzesznikiem jak oni i tego, który stał się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, koniecznie chcieli upodobnić do siebie również w grzechu. Takie patrzenie, takie myślenie, taka próba też może usprawiedliwienia swojego postępowania, swojego myślenia, swojej takiej projekcji. Jednak czytamy w Ewangelii, że Jezus kusił człowieka, ale zauważymy radykalnie odwrotny kierunek tego kuszenia. Kiedy Jezus podniósł oczy, ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Jezus jest tu podobny do matki, która swego rocznego syna stawia dwa kroki przed sobą i kusi do tego, żeby do niej przyszedł. Chodzi mu o to, żeby Filip przypatrzył się samemu sobie. popatrzył, poznał może i swoją małoduszność. Szerzej otworzył swoje serce na moc samego Boga. Bo Filip ma stawać się coraz bardziej człowiekiem Bożym. I Jezus w tym momencie mu w tym pomaga. Czy obrazy starotestamentalne też przekonują, oddają charakter pokus, które przychodzą do nas od Boga, żeby doprowadzić nas do dojrzałości. Bóg bywa wobec nas podobnie wymagający, ale zarazem opiekuńczy, żeby nas oczyścić z niedoskonałości. Bóg dopuszcza nas do utrapienia, w których stopniowo spala się to wszystko, co w nas będzie pozorne, bardzo takie egoistyczne, egocentryczne. Ujawnia się zaś to wszystko, co w nas warte jest życia wiecznego. W Księdze Izajasza czytamy: obrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów. W ten sposób nawet ciężkie krzywdy, jakie spotykają Bożych przyjaciół, mogą wyjść im na dobre, jak dowodzi chociażby historia Józefa. Tak popatrzmy, ile on przeszedł, nawet od swoich najbliższych. Tu w aspekcie pokusy Pismo Święte poucza nas, próbuje zauważyć coś wręcz zupełnie odwrotnego. Za Jakubem powiemy: za pełną radość poczytuję to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was, czy poczytujcie sobie, ale ja poczytuję jako ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Ten termin doświadczenia, prośbie Ojcze Nasz, oddano jako pokuszenie. Dalej wyjaśnia apostoł Jakub, dlaczego takie pokusy, takie próby, takie doświadczenia mogą mieć w sobie coś z tego radosnego pójścia za Bogiem. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni i w niczym nie wykazując braków. To jest nasze życie wiary, życie chrześcijańskie. W takim duchu też mówi Piotr apostoł: dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się im, bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych. W Dziejach Apostolskich znajduje się świadectwo, że dla apostołów nie była to tylko teoria, ale faktycznie starali się w ten sposób zachować, tak żyć. Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Sama możliwość takiego stanu ducha, pomyślmy, dziś może przekraczać wielu chrześcijan. Pytanie też, kto jest autorem, tak jak wspominaliśmy, autorem tych pokus, tego kuszenia, jakim jest prześladowanie za wiarę, Bóg czy szatan? Otóż i Bóg, i szatan, ale zupełnie inaczej. Diabeł, jak wiemy, ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani. Ale wszędzie tam, gdzie ktoś bez swojej winy jest poddawany naciskom, ażeby odstąpić od dobra, czynić zło, wolno nam domyślać się bezpośrednio lub pośrednio udziału szatana, tego, który pierwszy odstąpił od Boga. Czasem nawet może człowiek nie musi szukać, szatan nie musi szukać człowieka, bo człowiek sam go szuka. No na przykład jakiś niemądry stosunek nasz do dóbr doczesnych. Nawet to, że ktoś przyjął Słowo Boże i że ono zaczęło już w nim rosnąć, nie uchroni nas przed upadkiem w chwili pokusy. Bo może się zdarzyć, że człowiek wierzący, który mało się troszczy o swoją wiarę, także jego duchowa gleba przemieniła się w skałę, wierzy do czasu, a w chwili pokusy odstępuje. Tak może być. I gdy czytamy Słowo Boże, no, ono też chce rzucić światło na nasze życie, pomóc nam weryfikować nasze życie, naszą wiarę. Boże, czy Bożego autorstwa pokus, które przed nami stają, wolno nam domyślać się, bo to wezwanie do dobra. Bóg, powiemy, kusił Abrahama, kiedy wzywał go do zawierzenia swojej wszechmocy, prawdomówności. Abraham rzeczywiście uwierzył Bogu, że ma on moc dać potomstwo bezpłodnemu małżeństwu starców, a kiedy Bóg zażądał ofiary z jego jedynego syna, Abraham nawet wtedy wierzył mu, że jest on Bogiem życia, a nie śmierci. W ten sposób Bóg kusi każdego z nas, kiedy stawia przed nami zadania, jakby ponad nasze siły, tak może nam się wydaje. Kiedy na przykład, prawda, zażąda czegoś konkretnego. Autorem pokus do złego jest Bóg w tym sensie, że je na nas dopuszcza. Wszystko, co dzieje się w świecie, na świecie, również całe zło, dzieje się też w przestrzeni opatrzności Bożej. Nawet szatan nie potrafi do tego stopnia zbuntować się przeciw Bogu, żeby uniezależnić się od Bożej opatrzności. Jego bunt prowadzi tylko do tego, że nie chce rządom Bożym poddać się w miłości. Musi wypełniać wolę Bożą wbrew sobie. Jak chociażby te próby, powiemy, Hiob, szatan nie miałby mocy nas kusić, gdyby Bóg na to nie pozwolił. I tylko w takim stopniu i w takim zakresie może nas kusić, jakim Bóg do tego dopuści. Otóż Bóg nie dopuściłby na nas żadnej pokusy, gdyby nie zamierzał obrócić jej na nasze dobro. Apostołowie kazali nam cieszyć się w prześladowaniach. Nie dlatego przecież, żeby było to coś radosnego, tak? W samym fakcie prześladowania za wiarę. Przeciwnie, przecież to jest smutne, to jest niepożądane. Jednak mamy cieszyć się z tego, że mogliśmy dzięki tym prześladowaniom dać Chrystusowi dodatkowy dowód, że Go kochamy, że jesteśmy wierni, że właśnie bierzemy ten nasz krzyż i idziemy za Nim. Bóg jest autorem zarówno wezwań do dobrego, jak pokus do złego, jeszcze w tym sensie, że chce nam pomagać, abyśmy mogli przejść przez te próby z największym dla siebie pożytkiem. Jak mówi święty Paweł, wierny jest Bóg i nie pozwoli kusić was ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyśmy mogli przetrwać. Też pomyślmy o tym, o tej relacji człowieka z Bogiem, tej dynamice miłości, nie jakimś prawom, które byłyby tej miłości i tej właściwej relacji pozbawione. Z tego, że Bóg chce wszystko obrócić na nasze dobro i że nie chce na nas dopuścić próby ponad nasze siły, to nic się nie dzieje jakoś z automatu. Sam Pan Jezus z największym naciskiem nam o tym przypomina. Mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Warto przypomnieć, czy uprzytomnić sobie, że słowa te wypowiedziane były podczas krwawego czuwania Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym. Przypomnijmy sobie, z jaką żarliwością modlił się Kościół w momencie prześladowań. Właśnie dlatego apostołowie potrafili radować się też z tego, że prześladowania jeszcze mocniej wiążą ich z Chrystusem, bo przedtem umieli modlić się o to, żeby Bóg do tych prześladowań nie dopuścił, a przynajmniej, żeby ich uchronił przed upadkiem. Więc tu nie wódź nas na pokuszenie, odnoszą się do wszystkich tych wymiarów, w których możemy mówić o Bożym autorstwie, przychodzących na nas pokus i doświadczeń. Słowa te jakby streszczają sobie wszystkie te niewyobrażalnie różnorodne modlitwy, jakie mamy prawo i powinniśmy zanosić do Boga we wszystkich trudnych dla nas momentach. Koniecznie tutaj pomyślmy, że zanosimy modlitwy do tego i przez którego, który sam był kuszony, w czym sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. To doświadczenie, które jest i z pewnością takim wyznacznikiem, taką drogą do tego, co mamy, czy co powinniśmy czynić w naszym życiu. Możemy przecież to pytanie zadać w znaczeniu też pozytywnym. Gdybyśmy się pokusili, tak, to może być nawet obowiązkiem dla chrześcijanina, w sensie poddawania, tak jak mówiliśmy, tym próbom, ćwiczeniom odporności. Bo jakaś przeciętność, kompromisy, półprawdy, półśrodki, niepełna miara, jakiś może podejrzany układ, tak? A gdybyśmy tak pokusili się o to, by wydobyć się z tego wszystkiego, przystosowanie, może jakieś ustępstwa właśnie, znużenie, a gdyby pokusić się o coś więcej, o coś lepszego, ciasna granica, jakie sobie narzucamy, dlaczego mamy się ograniczać do przekraczania stopnia tylko może domowych schodów, a nie próbować skoczyć i wznieść się na swoją miarę człowieka i przede wszystkim chrześcijanina?